A po tych zapowiedziach wchodzimy do labiryntu. Przewodnikiem po labiryncie prawnym będzie Marek Ast, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to wchodzimy do tego labiryntu. Patrzę Gazeta Polska codziennie. Trybunał zatrzymał anarchię. Patrzę na Rzeczpospolitą, riposta Trybunału. Patrzę na Gazetę Wyborczą. Trybunał orzekł pod dyktando PiS. Opanowany przez dobrą zmianę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wstrzymuje stosowanie uchwały Sądu Najwyższego o sędziach powołanych przez nową KRS. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Tak napisała Gazeta Wyborcza. A co na to powie Marek Ast?
No przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny nie miał innego wyjścia. Ten wniosek o zabezpieczenie zarówno w sprawie sporu kompetencyjnego, jak i z wniosku Krajowej Rady Sądownictwa należało wydać, bo przede wszystkim uchwała Sądu Najwyższego budzi ogromne wątpliwości. Trybunał Konstytucyjny w trakcie zawieszenia de facto postępowania z uwagi na zawiśnięcie przed Trybunałem Konstytucyjnym sporu kompetencyjnego nie miał prawa podejmować uchwały dotyczącej prawidłowości wyboru sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa i zakwestionować ich prawo do orzekania. No ale skoro już tę uchwałę wydał, no to po wpłynięciu wniosku i ze strony pani marszałek, i ze strony Krajowej Rady Sądownictwa należało zawiesić stosowanie tej uchwały do chwili, podkreślam, do chwili wydania ostatecznego orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. Sąd Najwyższy nie jest Trybunałem Konstytucyjnym, też nie może wypowiadać się w kwestiach, które są zastrzeżone dla Trybunału Konstytucyjnego. Poczekajmy. Myślę, że w krótkim czasie Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie.
To będzie na początku drugiej połowy lutego. Tak jest kalendarium, tak przynajmniej takie informacje przynajmniej dochodzą do mediów, ale będzie na pewno odpowiedź Sądu Najwyższego, bo przecież żyjemy w świecie, w którym troszkę pozaprawnej procedury prawnej, tak to można nazwać. Nawet pana kolega z Komisji Sprawiedliwości powiedział, że mamy do czynienia z zamachem stanu, że te postanowienia Sądu Najwyższego są zmianą relacji w obrębie trzech władz, bo zabiera się prerogatywy prezydentowi, robi się rozmaite sztuczki prawne, które prowadzą właśnie do chaosu i do takiej niepewności.
No tak, do anarchizacji sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości, niepewności wśród sędziów, no podkreślam, niezawisłych i nieusuwalnych. Były takie orzeczenia i nawet pewnie ostatnie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wskazuje, że no nie ma możliwości zakwestionowania statusu sędziego, którego powołał prezydent, jego prawa do orzekania, więc tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Ta uchwała Sądu Najwyższego jest wewnętrznie sprzeczna, no bo z jednej strony mówi o sędziach Izby Dyscyplinarnej, z drugiej strony zapomina chociażby o sędziach Naczelnego Sądu Administracyjnego, których to kandydatów też wskazywała nowo powołana Krajowa Rada Sądownictwa, więc to jest groch z kapustą i po prostu ja sam ciekaw jestem, jak to pisemnie Sąd Najwyższy te uchwały uzasadni.
Czyli będziemy czekać na uzasadnienie i będziemy czekać na odpowiedź Sądu Najwyższego na uchwałę Trybunału Konstytucyjnego. Taki jest stan?
No właściwie Sąd Najwyższy tutaj już nic nie może odpowiedzieć, dlatego że umówmy się, jest to organ władzy sądowniczej. On nie może sobie polemizować czy prowadzić jakiegoś sporu z Trybunałem Konstytucyjnym, więc w tym momencie po wydaniu postanowienia przez Trybunał Konstytucyjny wszyscy oczekujemy na rozstrzygnięcie, ostateczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i ja nie widzę jakby tutaj pola działania dla Sądu Najwyższego. Co najwyżej rzecznik Sądu Najwyższego może występować z kolejnymi komunikatami.
A to wystąpił z takim takim komunikatem, powiedział, że to jest wbrew orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że tutaj nie możemy zrealizować tego orzeczenia, a tak nie może być, bo Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa wstrzymywać orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W jakimś takim duchu wypowiedział się rzecznik Sądu Najwyższego.
No, co miał zrobić? No, Sąd Najwyższy przekroczył swoje uprawnienia. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej no, rzeczywiście podrzucił takie kukułcze jajo do sądu.
Bo nie wiedział, co ma zrobić, tak. Więc wydał takie orzeczenie, które było niejasne.
Niejasne, absolutnie niekwestionujące prawa państwa polskiego do organizacji sądownictwa, no w tym tego sądownictwa dyscyplinarnego. Natomiast Sąd Najwyższy powinien dokładnie wiedzieć, że te kwestie jakby sporne pomiędzy prawem unijnym a konstytucją rozstrzyga ostatecznie Trybunał Konstytucyjny i to Trybunał Konstytucyjny w tym temacie powinien rozstrzygnąć. Czyli jeżeli nawet Sąd Najwyższy się spotkał, to do tej konkluzji powinien dojść w swojej uchwale, a nie rozstrzygać merytorycznie.
Może to jest zła przenośnia, ale czy nie jest tak, że Trybunał Konstytucyjny, nazwijmy policjantem, który mówi, należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a Sąd Najwyższy to jest kierowca, który może nie przestrzegać, bo może pojechać szybciej niż wskazują na to znaki na drodze i może zrobić coś, czego, no coś, krótko mówiąc, coś wymyślić.
Nie, no bardzo dobre, panie redaktorze, porównanie. Rzeczywiście tutaj Trybunał Konstytucyjny jest tym organem, który rozstrzyga również jakby w kwestii tych sporów co do kolizji Konstytucji z prawem unijnym. No przecież Trybunał Konstytucyjny Niemiec kilkakrotnie orzekł o prymacie prawa niemieckiego i niemieckiej konstytucji nad prawem unijnym, a chociażby też niedawno Sąd Najwyższy w Hiszpanii odmówił wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
I nie zareagowali parlamentarzyści europejscy na ten fakt, albo przynajmniej nie wiemy o tym, żeby zareagowali, czy zamierzali zareagować. No dobrze, ale teraz mam białą kartkę papieru, mam długopiso, flamaster i chciałbym zrozumieć, o co chodzi. Mamy teraz, prezydent wczoraj spotkał się z liderami opozycji i z liderami Prawa i Sprawiedliwości, rozmawiali o ustawie, o tej ustawie, która została przez Sejm przyjęta i leży na biurku prezydenta. Ta ustawa to jest co?
No to jest nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych. Ona wprowadza przesłanki dodatkowe odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, między innymi za podważanie statusu innych sędziów, czyli podważanie też prerogatyw wyłącznych prezydenckich do powoływania sędziów sądów powszechnych.
I to jest ten punkt, który budzi, to dlatego ta ustawa nazywa się ustawą kagańcową, tak nazwała opozycja, ustawą kagańcową, bo dyscyplinuje. A po co ta ustawa ma dyscyplinować sędziów? Jaki jest cel tego dyscyplinowania?
No dokładnie, żeby uniknąć tego bałaganu w wymiarze sprawiedliwości, anarchizowania polskiego sądownictwa. No to jest rzecz jakby niewyobrażalna, aby sędzia kwestionował prawo drugiego sędziego do orzekania. Tutaj nie ma możliwości i o tym też orzekł sąd administracyjny. Badania przesłanek, którymi kierował się prezydent przy powołaniu sędziego. I tak samo nie ma możliwości kwestionowania konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. Czyli jeżeli ten proces wyboru sędziego zakończył się powołaniem przez prezydenta, koniec, kropka. Jest to sędzia nieusuwalny, który ma prawo do orzekania.
To te mechanizmy. Krajowa Rada Sądownictwa jaką rolę w tym systemie prawnym odgrywa?
W tym systemie prawnym Krajowa Rada Sądownictwa opiniuje kandydatów na sędziów, wskazuje ich panu prezydentowi. Pan prezydent spośród wskazanych przez Izbę Dyscyplinarną, przez Krajową Radę Sądownictwa, chociażby do Izby Dyscyplinarnych kandydatów albo powołuje, albo nie powołuje. To już jest jego decyzja i też nikt nie ma jakby możliwości.
A skąd się bierze Krajowa Rada Sądownictwa?
No, Krajowa Rada Sądownictwa to jest organ konstytucyjny, który jest złożony i z sędziów, którzy są wybierani przez Sejm, ale spośród wyłącznie sędziów i spośród osób wskazanych albo przez obywateli, albo przez samych sędziów, i to jest 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ponadto w Krajowej Radzie Sądownictwa są przedstawiciele parlamentu, Sejmu i Senatu, 4 z Sejmu, 2 Senatu, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawiciel prezydenta, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. I to jest 25 osób.
I dobra zmiana zmieniła coś w układzie w Krajowej Radzie Sądownictwa?
Nic, skład jest dokładnie taki sam, jak wskazuje konstytucja. Skład jest konstytucyjny, zmienił się sposób wyboru tej części sędziowskiej Krajowej Rady Sądownictwa.
Ale konstytucja,
tak, że teraz wybiera tych członków Sejm, ale o sposobie wyboru konstytucja nic nie mówi. Mówi, że to mają być sędziowie i tych 15 sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiada.
I tu jest bitwa o te listy poparcia, tak? To o to chodzi?
I teraz jest bitwa o listy poparcia, aczkolwiek oczywiście tutaj do list poparcia ustawa dyscyplinująca nie ma, natomiast kwestionowane są listy poparcia i tutaj znowu z kolei w ustawie była bardzo wyraźnie mowa o tym, że te listy nie podlegają ujawnieniu i o to idzie cały spór. Z jednej strony Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że powinny zostać upublicznione. Inspektor Ochrony Danych Osobowych mówi, że nie powinny zostać upublicznione. Sędzia Juszczyszyn chciałby sprawdzić, no ale została cofnięta mu delegacja. Tutaj pani minister Kaczmarska zdecydowanie mówi, że gdyby po prostu był właściwie umocowany, to miałby możliwość zobaczenia tych list, oglądu. Więc i też jest, i tutaj panie redaktorze, w tej sprawie również jest wniosek poselski do Trybunału Konstytucyjnego. Czy takie rozumienie przepisu, że te listy są jednak jawne, jest konstytucyjne? I czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że tak, że można te listy ujawniać, na pewno zostaną ujawnione.
I dlatego opozycja twierdzi, że jest upolityczniony KRS, bo wybiera parlament, tak? A w parlamencie większość ma Prawo i Sprawiedliwość.
Prawo i Sprawiedliwość, tak. No to jest oczywiście stała tkwiewka, tak, opozycji. I nie przeszkadza im to, że po prostu wybór sędziów w Niemczech jest całkowicie upolityczny.
Ktoś rolę KRS-u podważa w tym całym sporze, czy nie?
No właśnie do tej pory nie wpłynął jakikolwiek wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który by zakwestionował przepisy o Krajowej Radzie Sądownictwa, więc to jest takie po prostu podgryzanie z boku, kwestionowanie i wprowadzanie właśnie takiego elementu niepewności, ale nikt nie mówi, sprawdzam, żaden ani wniosek poselski, ani innych instytucji uprawnionych do złożenia, zaskarżenia tej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego nie wpłynął.
Czy KRS ma coś wspólnego z wyborem pierwszego sędziego Sądu Najwyższego?
No nie ma, bo tutaj po prostu Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wskazuje 3 kandydatów dla prezydenta. Natomiast na ten temat mówi oczywiście ustawa ta tak zwana dyscyplinująca, bo ona też oprócz tych przepisów dyscyplinujących nieco modyfikuje sposób wyłaniania tych kandydatów i zapobiega ewentualnej obstrukcji. No bo też można powiedzieć, cały ten spór idzie i ta cała uchwała Sądu Najwyższego idzie w tym kierunku, aby z tego wyboru wyeliminować sędziów Izby Dyscyplinarnej. Natomiast w momencie, kiedy ci sędziowie będą uczestniczyli w zgromadzeniu ogólnym, jest wysoce prawdopodobne, że spośród też sędziów wskazanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa przynajmniej jeden kandydat w tej trójce się znajdzie.
Pan oczywiście wierzy w to, że prezydent podpisze ustawę.
No prezydent przede wszystkim powiedział, że nie wycofa się że nie można wycofać się z reformy wymiaru sprawiedliwości. Ja przypomnę to w oparciu o projekty prezydenckie. Ta reforma została przeprowadzona i jest kwestionowana przez część środowiska sędziowskiego, więc niezbędnym jakby elementem przywracającym porządek jest ta ustawa dyscyplinująca. I też pan prezydent mówił, że ustawodawca powinien podjąć w tej takiej krytycznej sytuacji jakieś działania. Te działania podjęliśmy i myślę, że pan prezydent po tym wczorajszym spotkaniu i po tym komunikacie, który od ministra Muchy wypłynął, raczej podpisze i ja liczę, że podpisze szybko.
I co to zmieni w tym całym labiryncie, do którego weszliśmy dzięki panu?
No, czyli w tym momencie takie działania właśnie jak chociażby ta uchwała Sądu Najwyższego, która jest niczym innym jak właśnie kwestionowaniem statusu sędziów, no będzie jednak deliktem dyscyplinarnym, dając możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
I kto wtedy wszczyna postępowanie
dyscyplinarne? Rzecznik dyscyplinarny, przejście dyscyplinarne.
I Izba Dyscyplinarna mówi, czy nastąpiło w przekroczeniu uprawnień sędziego, czy nie. Jeśli nastąpiło, to można powiedzieć, że sędzia przestaje być sędzią, czy zostaje ukarany?
Są różne
ukarany?
Kary. Nie, no są oczywiście różne kary. Tym to najcięższą jest oczywiście wydalenie zawodu, no to w wyjątkowych sytuacjach.
To gdyby ta ustawa już była i gdyby Sąd Najwyższy podjął taką decyzję, jaką podjął, to by przekroczył uprawnienia sędziowskie. Wtedy można było cały Sąd Najwyższy postawić przed Izbą Dyscyplinarną tych 68 sędziów, czy tak?
Oczywiście tak. No oczywiście ta ustawa jeszcze w życie nie weszła, także oni się pośpieszyli, więc tutaj prawo wstecz nie działa. Ale już sędziowie, którzy w oparciu o tę uchwałę chcieliby wyłączać innych sędziów chociażby ze składów, już pod ustawę dyscyplinującą podlegać.
Jak prezydent podpisze ustawę, to nas szybciutko pobiegnie do TSUE, bo to już jakoś jest zapowiedziane, to pewnie w trybie nagłym się TSUE zbierze, żeby powiedzieć, że to jest ustawa blokująca wymiar sprawiedliwości, upolityczniająca wymiar sprawiedliwości.
I godząca
w zasady praworządności. I co wtedy?
No czekamy. Oczywiście tutaj już jest strona rządowa, która reprezentuje państwo na zewnątrz w sporach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja też tak się zastanawiam, bo do tej pory rzeczywiście ani postanowień zabezpieczających tak często zapowiadanych Trybunał nie wydał, ani jakichś takich rozstrzygnień wkraczających w polski system wymiaru sprawiedliwości również. Na ile te orzeczenia są wykonalne? One są po prostu, jeżeli będą sprzeczne z polskim porządkiem konstytucyjnym, to z całą pewnością nie będą podlegały wykonaniu.
Przejdziemy przez ucho igielne? Uda się uporządkować wymiar sprawiedliwości?
Nie, no tutaj nie ma innego wyjścia. Ta reforma jest zbyt głęboko zaawansowana, aby się z niej wycofać.
Ciężko jest być przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości w polskim parlamencie.
No ja myślę, że jest to nowe doświadczenie dla mnie.
Marek Ast, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję i miłego dnia Państwu życzę.
Na zegarze godzina 8:36.